Witajcie serdecznie w 121 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. 121, pierwszy w 2023 roku. Niestety dzisiaj będę sam, właściwie sam z moim gościem, a Adam nie dojechał. A jeżeli zobaczycie gościa, który stoi w czapeczce Atari gdzieś przy składzie węgla, to prawdopodobnie Adam dostał Atari na gwiazdkę. Ale tak, dzisiejszym naszym gościem jest Tomek Onyszko. A Tomka możecie kojarzyć z różnych aktywności, zarówno w internecie, jak i na scenie, ale przede wszystkim też biznesowych, bo trochę robi wokół IT. A dzisiaj sobie porozmawiamy o jego życiu, o jego karierze i o tym, skąd on właściwie się wziął na tej scenie. Cześć Tomku.
Cześć Adam.
Tomku, już cię przedstawiłem troszeczkę, ale tradycja nakazuje, żebyś też troszeczkę sam się przedstawił, więc powiesz naszym słuchaczom, kim jesteś i co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz.
Jak już powiedziałeś, Tomek Onyszko się nazywam. Ja jestem obecnie jednym CTO w takiej firmie, która nazywa się Predica Group. A ogólnie to od 20 ponad już lat robię różne rzeczy dookoła naszego IT w różnych dziedzinach. Trochę pracowałem w konsultingu, trochę byłem administratorem. Od jakichś 13 lat budowałem firmę, która w tym roku, w zeszłym, została sprzedana, ale dalej w niej jestem. Czym się zajmujesz? To jest bardzo dobre pytanie. Moja mama kiedyś, często mi je zadawała. Ja kiedyś próbowałem jej to tłumaczyć. No i w końcu skończyłem na tym, wiesz, mama, naciskam klawisze. Ale ogólnie ja zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami, ale mocno gdzieś tam się związałem w którymś momencie dookoła Microsoft i przez wiele lat byłem zarówno przy wdrożeniach, jak i administracji rzeczy dookoła technologii Microsoft, ale nie tylko, i zajmowałem się dużo też czymś takim jak Identity Access Management. A od tych 14 lat już prowadzę Predicę, jestem w niej konsultantem, a teraz CTO, czyli nikt nie wie, co robię.
Okej. Może to i lepiej. Możesz sobie przychodzić do pracy, tak, spokojnie kawkę wypić i nikt ci nie zawraca głowy poza tymi mailami, Excelami, ale do tego jeszcze dojdziemy, o tym jeszcze opowiesz, co tak naprawdę robisz jako CTO. No dobra, ale musimy od czegoś zacząć, więc jeszcze dodam pytanie pomocnicze. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z komputerami? Czy to był pierwszy dotyk komputera, to była klawiatura, czy joystick może?
No moje zaczęło się trochę nietypowo i też dość wcześnie. Tego pewnie nie widać, ale jestem jakoś tam średniowiekowym człowiekiem.
Chciałem cię zapowiedzieć jako dinozaur, więc...
Może być. Już ktoś to zrobił raz czy dwa. Nie czułem się z tym źle, więc jest okej. Okay. Wiesz co, ja zacząłem jeszcze w tak zwanym głębokim komunizmie i ja w ogóle z wykształcenia jestem księgowym, jakby ktoś nie wiedział. I mój tata był księgowym i mój wujek był księgowym. I oni, jeden z nich, mój wujek, już nie żyjący faktycznie, i jemu w zasadzie zawdzięczam tą całą karierę, postanowił usprawnić proces księgowania i kupił peceta. I to było XT o fantastycznej prędkości 3,2 MHz. I kupił je dwa. I uwierzcie lub nie, to było tak, że oni skrócili 4 chyba tygodniowy proces księgowania całej firmy do jednego wieczoru, gdzie się spotykali na wieczór i robili dwie firmy przy jednym komputerze, a mnie posadzili przy drugim. Więc klawiatura, grałem w Bushido, taka gra na takim amber screen, tak, taki żółty ekran. Więc mój pierwszy dotyk to faktycznie było PCXT.
Kurczę, no to już tak nowocześnie, no niektórzy tutaj, wiesz, zaczynają z jakimiś mydelniczkami typu Commodore albo Atari, albo konsolami typu Pegasus. A to kurczę, pecet, no to...
Trochę było takie faktycznie, dlatego mówię, że nietypowe, bo ja najpierw dostałem peceta i pracowałem na nim i okej, dali mi jakieś gry. Byłem wtedy bardzo małym tam chłopcem, bo to są jakieś lata 80. I w ogóle ja bardzo szybko mnie tam zaczęli wdrażać w jakieś Excele, tylko to nie było Excel, tylko było coś takiego jak Lotus 1, 2, 3. I ja potem miałem swój komputer 8-bitowy, a jeszcze przed komputerem 8-bitowym miałem książkę Atari Basic i ona miała klawiaturę z tyłu i ja się uczyłem pisać na klawiaturze, na tym obrazku klawiatury z tyłu i programowałem.
Na sucho.
Tak, tak.
No ciekawe. No dobra, ale fast forward troszeczkę parę kroków, parę lat. Wychodzimy troszeczkę z tego głębokiego komunizmu z lat 80. Kończysz studia. Jak dobrze wyczytałem, był to magister na Politechnice Wrocławskiej, kierunek elektronika, nie księgowość, tak. Więc to jest też ciekawe. Za chwilę powiesz, skąd wzięła się ta księgowość, mam nadzieję. Ale to było 100 lat temu i jako, że masz 100 lat doświadczenia w świecie cyfrowym, i czy ta wiedza, którą nabywałeś wtedy na studiach, w jakim stopniu ci się przydała w karierze, czy ci pomogła? I pytanie pomocnicze, czy polecasz studia nowym, a młodym ludziom, którzy chcą wejść do IT?
To pytanie niedawno padło, mieliśmy na Azure User Group taki panel w grudniu i tam mieliśmy dokładnie dyskusję na ten temat. Znaczy, ja odpowiem trochę, ten księgowy to dlatego, że rodzina była księgowych, ja nie wiedziałem, co robić, jak kończyłem szkołę podstawową, nikt nie wie. No i jakoś tak wylądowało w liceum ekonomicznym. Nie? Więc skończyłem liceum ekonomiczne, mam tytuł księgowego, jakiś tam umiem się tam pewnie zrobić kilka rzeczy, zresztą robiłem je praktycznie też. No i potem trochę podobnie wiedziałem, że chcę robić rzeczy z komputerami, bo ja bardzo mocno tam wszedłem w te pecety i tak dalej, miałem swój komputer, robiłem różne rzeczy. No i gdzie? No to na elektronikę, na politechnikę, tak? Tylko tam wtedy były takie czasy, że nie było jeszcze informatyki, były dwa wydziały, jeden nazywał się informatyka i zarządzanie i to takie politechniczne RGH, tak? Tam trzeba było być bardzo dobrym i mieć piękne blond włosy i w ogóle, a był taki drugi kierunek elektronika, no i ja tam wylądowałem na tej elektronice. To całkiem osobna historia jeszcze, ale po jakimś tam obowiązkowych rzeczach elektronicznych ja wylądowałem, to się nazywa informatyka i zarządzanie. I to była taka informatyka, tylko jak weszliśmy na nią, to powiedzieli, nikt was nie będzie uczył algorytmów, takich rzeczy, bo już tu musicie umieć i lecimy, nie? I tam robiliśmy dużo ciekawych rzeczy. Więc to był wstęp, ale mi studia głównie dały wiedzę, jak się uczyć, nie? Czyli ja zawsze to powtarzam, że studia są dobre do tego, żeby się uczyć, ale żeby dowiedzieć się, jak się uczyć, nie? Czyli większość tego, co ja się tam uczyłem, to pewnie już mi się teraz nie przydaje, ale tak praktycznie codziennie, ale ja się tam nauczyłem na przykład i to jest następna rzecz, która ja uważam i taka rada zawsze daję młodym ludziom, jak się pytają, jak się nie pytają też czasami tej rady, to naucz się podstaw, nie? Więc ja tam miałem, uczyłem się takich rzeczy, jak działa CPU, nie? Jak działają układy cyfrowe, jak te prądy tam latają, bity, bajty, jak to się zmienia, nie? Programowałem sterowniki PLC i takie rzeczy. Ja uważam, że to jest potrzebne, bo to ci daje zrozumienie potem, dlaczego rzeczy tak działają, nie? Więc wiedza praktyczna taka tego, czego ja się tam uczyłem tak na co dzień, nie? Co tam zaliczałem i tak dalej, no to okej, oprogramowałem bankomat, pewnie dalej bym go potrafił oprogramować, nie? Ale największą rzecz dały mi to, że się dowiedziałem, jak się uczyć, nauczyłem się tych podstaw, no i pierwszy network, nie? Potem się taki buduje network ludzi, którzy się potem rozchodzą i może ci pomogą, może ci nie pomogą, ale też rzeczy robiliśmy razem. Tylko też wiesz, to trochę jest tak, że to były takie czasy, gdzie mocno się hakowało, ale nie mówię w rozumieniu takim bezpieczeństwa, nie? Nawet ostatnio wyciągnąłem to na Twitterze, kiedy spędziliśmy 16 godzin w nocy chyba, żeby uruchomić Sun Blastera na FreeBSD, rekompilowaliśmy i Ondro i tak dalej, nie? Po 16 godzinach literalnie zrobił bip, i my szczęśliwi poszliśmy spać, nie? I to były takie czasy. Także...
Okazało się, że to było tylko jakieś tam zakłócenie na przerwaniach i karta umarła pewnie.
Zadziałała. Ale ja uważam w ogóle, że rola studio też gdzieś tam skończy albo się zmieni, no bo tak świat się zmienia, nie? Ale ja jednak uważam, że warto.
So, zadajemy to pytanie, dlatego że widzimy bardzo dużo na rynku różnego rodzaju kursów, które chcą przygotować ludzi do wejścia w drogę chociażby programisty, na tak zwane bootcampy sławne. Tam niestety nie uczysz się takich rzeczy, tylko...
Madrzeka.
No właśnie. Więc...
Ja nie jestem zwolennikiem, żeby ktoś przez to wchodził do zawodu. Zresztą ostatnio widziałem, był też taki wątek informatyk zakładowy rozpętał, tak? Tam było pytanie o system dwójkowy, czy go należy znać, czy nie. Mhm. Da się nauczyć kodować na takich bootcampach i tak dalej, da się szybko zrobić wejście do zawodu, jak jest duże ssanie, ale jak chcesz robić coś naprawdę poważnie, to nauczenie się kilku rzeczy takich podstawowych daje naprawdę jakiś tam head start dobry, nie?
Słuszna uwaga. Podpisuję się pod tym całym sercem. No dobrze. A przejdziemy teraz do twojej przygody zawodowej, którą rozpoczynałeś tak naprawdę, przynajmniej według oficjalnych notatek, rozpoczynałeś w okolicach pod koniec lat 90. Jako administrator sieci i w sumie architekt, bo jak dobrze się wczytałem, to robiłeś wszystko, bo kiedyś ludzie od IT w latach 90. robili wszystko, a nie było specjalności. I przyznasz to chyba, Tomku.
Tak było.
I pamiętasz, bo to były lata 90., więc jak już wspomniałem, było to milion lat temu. Czy pamiętasz, z jakimi wyzwaniami wtedy walczyłeś, budując jakieś rozwiązania, projektując systemy, sieci?
Ja nie projektowałem systemów wtedy jeszcze, tak wiesz, może w takim rozumieniu, jak teraz się to mówi, bo ci, którzy nas słuchają, którzy tego nie pamiętają, to nie zdają sobie sprawy, że ta rzeczywistość była inna, nie? Bo to wszystko było fizyczne, nie? Ja miałem, znaczy tam jest dość ciekawa historia, że, ale ja zaczynałem w bardzo ciekawym miejscu w ogóle wtedy, bo ja zawsze o tym opowiadam i tam są takie uśmiechy. Ja zaczynałem w takiej firmie, która nazywała się Getin, nie? I wszystkich pozdrawiam ze starej ekipy. I to jest ten sam Getin, który w tej chwili jest bankiem, tylko...
Już nie.
Już nie, tak. Ale Getin, w którym ja zaczynałem, podłączał modemy, po prostu podłączaliśmy łącza sieciowe, nie? Utrzymywał jeden z pierwszych w Polsce darmowych systemów poczty Box 43, box43.pl. Wtedy jeszcze był KKinet i to, nie? I my na przykład mieliśmy 100 tysięcy kont pocztowych na jednej maszynie, która miała 7 giga dysku. Ja się nauczyłem wtedy, jak chmura działa i ekonomia skali, nie? I utrzymywaliśmy chmurę literalnie, bo my pozwalaliśmy ludziom automatycznie uruchamiać usługi typu serwer www, FTP, poczta i tak dalej, gdzie to było w pełni zautomatyzowane i oni dostawali działający web app, to się teraz tak nazywa w Azure na przykład, nie? No i tam były takie wyzwania, typu ktoś nam załadował CD-ROMa, obraz CD-ROMa z Doomem, kliknął go i on się uruchomił nam na serwerze, nie? Nagle. A potem tam był taki duży skok, bo Getin został wykupiony. I my budowaliśmy jeden z pierwszych dużych portali, to były lata 2000, nie? I Getin.pl to był jeden z dwóch takich dużych portali, które się wtedy budowały, drugi to był Poland.com. I to jest ciekawe, one były w ogóle budowane w oparciu o Windows NT i my zbudowaliśmy faktycznie ten portal od zera, łącznie ze sprzętem, fizycznie dwa sajty, jeden we Wrocławiu, drugi w Warszawie. Zbudowaliśmy tą aplikację tam, więc wiecie, to jest tak, że ja byłem niby administratorem, nie? Zajmowałem się tymi serwerami i tak dalej, ale ja też pisałem kod, normalnie część tych stron to my tam nadziergaliśmy, część aplikacji, zajmowaliśmy się administracją tego, uruchamianiem, wymyślaniem, jak to ma działać i tak dalej, i tak dalej, i fizycznie zakładało się kurtkę. Ci, którzy nie wiedzą, w serwerowniach jest zimno i szło się tam podpinać te rzeczy, nie? Tak po prostu fizycznie.
Czasem też trzeba wejść na dach na przykład.
No ja tam na dach nie wchodziłem. Ale to było bardzo ciekawe, bo to była taka rzecz, którą ja tam wtedy dotarłem się do trochę takich technologii, których nikt nie pamięta nawet, że istniały. Ja się zajmowałem w tej FreeBSD i Windows NT, tak? Ale takie Microsoft miał taki system do odpalania dużych portali internetowych. My hostowaliśmy setki tysięcy kont na tym. W latach 2000-2001, nie? I to była taka skala biznesu. No i tam miałem bardzo dobrą ekipę też. Mogę taką anegdotę związaną z bezpieczeństwem wrzucić może. Jak zaczęliśmy robić ten portal, no to musieliśmy się trochę przeskalować, bo mieliśmy to zbudowane we Wrocławiu, mieliśmy to w ogóle w dwóch wersjach, jedna na Windows, druga na Unixach i to było FreeBSD, SCO, Unix, tego typu rzeczy, trochę na Linuxach. I zaczęliśmy zatrudniać nowych ludzi i to było bardzo fajne i ja tam dużo szczęścia miałem, że ci ludzie wtedy weszli, było dwóch takich panów, nie wiem, czy kojarzysz, czy nie, Krzysiek Różański, pozdrawiam, i Bronek Kozicki,
pozdrawiam.
I Krzysiek Różański przyszedł na rozmowę rekrutacyjną do Getinu i przyniósł listing mojego dysku twardego, jako proof, że coś tam potrafi, nie? I ówczesny mój menadżer przyszedł, pokazał mi listing i powiedział, twój, zatrudniony.
I teraz musimy dodać disclaimer, droga młodzieży, nie róbcie tego, jakby może niesie to za sobą ryzyko, że ktoś nie zrozumie dowcipu.
Tak, ale tak było, takie były czasy.
No, to były ciekawe czasy i faktycznie bardzo dużo systemów i stron internetowych wtedy stało właśnie na NT.
To wiesz co, no, więc bardzo poważnych. Jak się pytasz o wyzwania i takie rzeczy, no to, to było trochę inne, nie? No bo my się uczyliśmy on the go wszystkiego. To może też być nieoczywiste. Nie było dokumentacji po polsku takich rzeczy, nie? Ja dlatego gdzieś tam miałem, zacząłem swoją stronę w2k.pl taką, bo literalnie w 99 roku weszło Windows 2000, weszły inne usługi katalogowe, takie rzeczy, my zaczęliśmy to robić jako pierwsi pewnie w Polsce i to na dużą skalę, więc to było dużo takiego patchowania, grzebania, wiesz, zgłaszania incydentów, a typu critical dla Microsoftu, że tam site leży i tak dalej, nie? My mieliśmy, to było unikalne, nie? Bo nie wiem, czy ktoś, ile osób wtedy miało w ogóle, wiesz, możliwość zbudowania czegoś właśnie na taką skalę, nie?
Pamiętam, że najlepszą wersją Windowsa 2000 to była wersja RC2, jeszcze przed wypuszczeniem oficjalnym i ona była najstabilniejsza, to pamiętam.
My mieliśmy na końcu chyba kilkadziesiąt serwerów o to oparte, działających, hostujących to wszystko, no i to działało, no, co mam powiedzieć.
Pewnie niektóre z tych serwerów być może działają do tej pory. Kto wie? Kto wie?
Tak, tak. Znalazłem jedną stronę, którą wtedy stworzyliśmy, która dalej działa.
I to się nazywa stabilny system. Tak. No dobra. Przez swoją karierę przewinąłeś się przez parę organizacji, przez dużo, bardzo dużo nawet zagadnień różnych związanych z IT. I powiedz nam, czy cyberbezpieczeństwo, kiedyś to się nie nazywało cyberbezpieczeństwo, tylko po prostu obowiązki administratora, ale teraz nazywamy to cyberbezpieczeństwo. Czy było zawsze częścią tych obowiązków? Nawet jeżeli robiłeś coś zupełnie innego, to cyberbezpieczeństwo gdzieś tam się przewijało?
Tak, to znaczy to jest tyle śmieszne, że ja nigdy nie pracowałem stricte przy bezpieczeństwie jako takim. Czyli nie byłem bezpiecznikiem, jak to się kiedyś mówiło, czy tam nie byłem tak zwanym, znaczy można powiedzieć tam hakerem, cokolwiek, nie? Nie lubię tego słowa strasznie.
Zdemonizowane, ale zupełnie niepotrzebnie.
Tak, tak, tak. Ja miałem w ogóle, wiesz, bo tam przed Getinem jeszcze jakieś dwa zajęcia miałem i literalnie w pierwszej pracy, którą miałem, to miałem dokładnie, wiesz, pierwszy incydent, nie? Czyli my hostowaliśmy strony www. No i ktoś nam wymazał wszystkie serwery, nie? Więc stawialiśmy je od zera i tam je, wtedy się dowiedzieliśmy, że Novella też trzeba zabezpieczyć. Novell to taki system, jakby ktoś nie pamiętał. Był.
Był.
Więc to było o tyle ciekawe, że ja gdzieś trochę zacząłem się udzielać na podstawie, znaczy ja w ogóle zawsze miałem taki feature albo bug, że mocno się udzielałem w jakichś sieciach, tego typu rzeczach. Usenet też było takie coś. I trochę się zacząłem kręcić dookoła takiego towarzystwa, które zajmowało się bezpieczeństwem. I to gdzieś zawsze było, tak? Bo wtedy była jedna strona, na której wszyscy się spotykali, jak ktoś się zajmował Windows, to był na faku.net.pl. Dookoła faku.net.pl to tam wtedy różne towarzystwo było, ale Adam Zachara, Wojtek Dworakowski, Paweł Goleń, Grzesiek Tworek, nie? To wszystko są osoby z tego samego kręgu wtedy, nie? Ja gdzieś tam wszedłem w to, pokazałem kilka rzeczy, które jakoś, znaczy raz, że tam włożyłem jakiś wysiłek, nie, w to, żeby rozwiązywać ludziom problemy i tak dalej, ale też Krzysiek był, Różański, Bronek i inni, no i to jakoś tam weszło, a potem kilka jakichś prezentacji zrobiłem na temat bezpieczeństwa, dokładnie Active Directory wtedy, bo to była nowa rzecz, wywracając jakiś tam ten, no i tak ludzie zaczęli mnie trochę rozpoznawać. I zawsze jak miałem jakieś zajęcie, to ono gdzieś tam z tym było związane, tylko właśnie ja nie byłem nigdy ani deweloperem, ani czysto administratorem, ale zawsze gdzieś pomiędzy. I na przykład, wiesz, pracowałem w takiej firmie, która zajmowała się potem sieciami i było kilkudziesięciu inżynierów sieciowych, no i potrzebowali jednego, znaczy kogoś, kto zna się na systemie operacyjnym, nie? Więc nagle zostałem człowiekiem od PKI, od takich rzeczy. I to zawsze gdzieś tam było, nie? Bo nie uważam, że to się da oderwać po prostu też, nie? To jest tak, że nie możesz powiedzieć, że jesteś deweloperem i cię nie interesuje bezpieczeństwo, albo jesteś administratorem i bezpieczniki, to w ogóle wydzielenie tych działów bezpieczeństwa obok innych, to było jakieś tam według mnie wynaturzenie i ono dalej pokutuje, nie? Więc gdzieś to się zawsze przewijało, potem miałem trochę więcej w to wszedłem, Trochę też grzebałem już tak bardziej od strony technicznej, nie, w kodzie, z jakimiś błędami czasami czy coś, ale to nie było coś, to nie interesowało mnie zagłębienie się w to na 100%, nie? Ale ja mocno się zainteresowałem właśnie czymś takim, co się nazywało usługi katalogowe. Wtedy było Active Directory, ale potem inne. I ta dziedzina jest o tyle fajna, że ona spina to wszystko, nie? Więc nawet jak po prostu się tym zajmujesz, to chcąc, nie chcąc też zajmujesz się wszystkim dookoła trochę, nie? Bo to dotyka każdej rzeczy. Więc tak. Zawsze gdzieś było i zawsze coś z tym robiłem.
Bardzo dobre podejście. Teraz też jakby nawiązując do tego, co powiedziałeś, bardzo dużo, przynajmniej ja tak spotykam na swojej gdzieś tam ścieżce, że jeżeli ktoś zajmuje się jakąś konkretną rzeczą, to raczej go bezpieczeństwo nie interesuje, bo to jest coś nadmiarowego, a jeszcze jak przyjdzie bezpiecznik i zacznie coś marudzić, że coś trzeba poprawić, to już w ogóle jest wielka wojna. Dlatego, nie wiem, pewnie bym dyskutował, czy połączenie departamentu, powiedzmy, bezpieczeństwa w firmie z departamentem IT to jest dobry pomysł, bo to zawsze ci ludzie się jakoś, małe wojenki jednak gdzieś tam są.
No właśnie, ja bym te wojenki bym wyjął z tego, ale no to jest...
Wszyscy sobie tego życzymy, żeby peace, love i zrozumienie tematu przede wszystkim.
Ja zawsze mówię, bezpieczniku idź przytul swojego administratora albo dewelopera, deweloperze idź przytul się do bezpiecznika, będzie lepiej.
Tak, i tak trzeba robić. No dobra, wracając jeszcze do twojego doświadczenia, nie będziemy tych wszystkich punktów omawiać. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie poczytać, to na LinkedInie może sobie poklikać i zobaczyć, gdzie pracowałeś i co robiłeś. Ale to pytanie zadajemy naszym gościom. Który z elementów twojej kariery ukształtował cię takim, jakim jesteś dzisiaj? W sensie, co miało największy wpływ w twojej karierze? Może jakieś stanowisko, może jakaś konkretna praca, którą chciałbyś podkreślić.
Wiesz co, ja nawet na ten temat już gdzieś tam mówiłem i pisałem. To niekoniecznie jest stanowisko, ale firma też. Największe, bo to jest tak, wiesz, fajnie się opowiada wstecz, nie? Bo jak ja ustalam, jak ja wtedy to robiłem, to nie myślałem o tym za bardzo. Ja robiłem bardzo dużo rzeczy i byłem bardzo aktywny, potem oprócz pracy to jakieś pismo tworzyliśmy, pisałem artykuły, książki, tego typu rzeczy, Usenet. Kiedyś policzyłem na jednym forum, zrobiłem 14 tysięcy wpisów. Przeliczyłem to na czas, trochę się przestraszyłem. To się wszystko gdzieś tam składa i akumuluje, tak? Ale takie trochę transformacyjne wydarzenie to było coś takiego, że ja zostałem Microsoft MVP, tak? Czyli dla tych, którzy nie wiedzą, Microsoft MVP to jest taka nagroda, którą się dostaje za działania w społeczności. Różne są tam teraz zdania, wtedy była kompletnie inna rzeczywistość też, nie? My byliśmy w ogóle pierwszymi MVP w Polsce, bo Microsoft w Polsce wtedy zdecydował, znaczy w ogóle no, biznes na tyle urósł i tak dalej, że Microsoft zdecydował, że MVP będą z Polski, ale ktoś to wywalczył, Jacek Jelito, też pozdrawiam, i on odpalił program MVP w Polsce jeszcze z innymi osobami. Ja byłem w pierwszej tej grupie, łącznie na przykład z Grześkiem Tworkiem, tak? A może Grzesiek był w drugiej, już nie pamiętam.
Poczekaj, Grzesiek nas słucha, także może napisze na czacie.
Może napisze. To już było bardzo dawno. Ja pamiętam, kiedy ja to dostałem, siedziałem 3 stycznia w biurze i dostałem e-mail, tak wow. Nie? Bo to się dostaje tak znienacka. Wtedy przynajmniej tak było. Dlaczego to było o tyle ważne? To nie sam tytuł, tylko w ramach MVP było coś takiego, się jechało na MVP Summit. Tak? I też ustalmy właśnie, jakie są czasy, jest 2005 rok, czy tam trochę wcześniej, nie, 2005 chyba, albo 4. Ja poleciałem do Stanów, do Seattle na MVP Summit. Spotkałem bardzo dużo ludzi z zagranicy. Nie obrażając, dostałem takiego przekonania, że Polska to trochę kurnik, ale nie ze względu na umiejętności, cokolwiek, tylko na skalę. Tak? Bo z drugiej strony ja się wtedy przekonałem, że to, co ja umiem, to jest, mi się wydawało, że tam, wiesz, jestem tu, taki, nie, a ja po prostu się okazało, że jestem na tym samym poziomie, co ci ludzie, których zresztą, wiesz, znałem z jakichś Usenetów, czytałem ich artykuły z wypiekami na twarzy i tak dalej, nie, i nagle spotykasz tego człowieka, gadasz i jesteś na tym samym poziomie, czasami nawet może lepiej, nie, ale ja wtedy zobaczyłem, że świat jest większy po prostu, a dowiedziałem się w ogóle, co oni robią, bo ten świat był wtedy dla nas naprawdę, on odjechał, nie? Bo to wiesz, to byli ludzie na przykład, taka rzecz, która wtedy nie istniała, nie? Ja spotkałem ludzi, którzy mieli po 60 kilka lat i byli w IT, nie? W Polsce nie było tych ludzi, nie? Bo nie było IT.
Nie było IT, no właśnie.
Tak, no bo to zróbmy skalę, nie? 89 rok, skończył się komunizm, zaczęły się rzeczy robić, no ale ja w 99 zacząłem pracować, to już tam było kilka firm, może takich większych, nie? A tutaj są ludzie, którzy całe życie robili IT i mają 60 lat, nie? I mają inne doświadczenie i w ogóle. I widzisz, że oni robią inne rzeczy w ogóle, nie? Że są konsultantami na przykład, nie? Albo że no, możesz pracować w dowolnej firmie. I to bardzo zmieniło mój sposób patrzenia na świat, nie? Bardzo prosta i trywialna rzecz, naprawdę. Ja się przekonałem, że jak mówię po angielsku, to ludzie mnie rozumieją, nie? A taka śmieszna rzecz, ja się nigdy nie uczyłem angielskiego jako języka, ja się nauczyłem angielskiego grając w gry i słuchając Iron Maiden, nie? Serio, true story. Więc jak ja wróciłem, to po prostu po pierwsze miałem już kontakty, po drugie zobaczyłem, że świat wygląda inaczej, nie? Że tam można robić inne rzeczy w ogóle. I to się przełożyło trochę na to, że akurat opowiadałem o tym do naszego firmowego podcastu niedawno, że potem odezwał się do mnie polski Microsoft i tam miałem taką rozmowę, że oni chcieli mnie wciągnąć na jakieś stanowisko, a ja powiedziałem, że to mnie tak, no, tam dostałem pytanie, co mnie interesuje. Ja mówię, a słyszałem, istnieje coś takiego jak Identity Management, chciałbym to robić, ale nikt tego w Polsce nie robi, nie? Natomiast my robimy, mamy zespół od tego jako jedyni w Europie, nie? I nie mam dla ciebie tam pracy w tej chwili, ale jak będę miał w tym zespole ten, to zadzwonię. No i Andrzej Stąpor potem do mnie zadzwonił i Microsoft to było też to miejsce, w którym, które najbardziej zmieniło to, co robię i robiłem. I to nie dlatego, że to Microsoft, tylko znowu, ja różnica była taka, że w 2005 rok i okolice z Polski nikt nie pracował na Zachodzie, nie? To było, pracowało się w Polsce, w banku gdzieś tam, nie? A my z Microsoftu z Polski lataliśmy po całym świecie i robiliśmy, wiesz, ja robiłem analizę disaster recovery i tam podejście dla sieci opartej Active Directory, które miała 1600 lokalizacji i 1600 kontrolerów domeny, nie? I takie zabawki były. No i to było, to jest największy wpływ miało na to, co robiłem tak naprawdę. Czy robię teraz?
Piękne czasy, ale teraz masz zupełnie inne wyzwania, bo 12 lat temu, już 13, jak dobrze wspomniałeś, podjąłeś decyzję o założeniu Predica Group. Na LinkedInie jest 12 z kawałkiem, także Trzymam się wersji bardziej 12. Podjąłeś decyzję o założeniu Predica Group. Jak to się w ogóle stało? Czy znudziła ci się wtedy już praca na etacie, czy raczej to była próba zaadresowania jakiejś dziury w rynku albo próba odpalenia czegoś po prostu fajnego?
Ale to jest właśnie trochę wynik tego, co powiedziałem. Tam jest 12, dlatego że ja jak odszedłem z Microsoftu, to założyłem swoją firmę i miałem przez tam półtorej czy dwa lata, już nie pamiętam, taką działalność, trochę półtorej. I potem się zmerdżowaliśmy z chłopakami z Predica, gdzie de facto my się znaliśmy z Microsoftu, też razem pracowaliśmy tam. Wiesz co, to było wypadkowa tych wszystkich rzeczy, które mówiłem, nie? Tam też jest taka anegdota, bo wiesz, ja jak na warunki korporacji to szybko awansowałem, bo ja w 5 lat od konsultanta tam przyszedłem do principal konsultanta, te kilka leveli przeskoczyłem. To była dobra praca, nie? W ogóle w 2000 latach w Microsoftie zachodnia, dobrze płaci, nie? Mi się urodziło wtedy pierwsze dziecko i zadzwoniłem do mojej mamy i powiedziałem, że odchodzę z firmy, nie? Bo ja odszedłem, nie? Więc generalnie tam był mały zawał, literalnie.
Co ty robisz? Masz taką dobrą pracę.
Jeszcze kredyt wtedy wziąłem na mieszkanie.
No, jeszcze masz kredyt.
Tak. Najlepszy moment. Wynikiem tego, że ja w tej grupie MVP gdzieś tam się obracałem, poznałem tych ludzi, już miałem z nimi kontakty prywatne, było właśnie zobaczenie tego, że na Zachodzie funkcjonują modele pracy, których u nas wtedy nie było. Na przykład indywidualny konsultant. Nie? Bo wtedy wszystkie firmy w Polsce zatrudniały firmy. Nie brało się Grześka Tworka i się go nie zatrudniało, nie? Tylko się zatrudniało firmę X, w której on pracował. Nikt w ogóle nie zatrudniał indywidualnych konsultantów. No ja, więc jedno, zobaczyłem, że to może wyglądać inaczej. Dwa, przez 5 lat w Microsoftie zobaczyłem, że ja jestem w stanie lecieć w dowolne miejsce na świecie i coś robić, nie? I to nie jest, nie zabije mnie i tak dalej, nie? No i gdzieś tam się włączyło, pewnie to od zawsze było, znowu idąc kropki wstecz, nie? moi rodzice no, byli tak, jak to się wtedy było, nie? Przez w komunizmie tak zwanym, nie? Ale kiedyś ten komunizm się skończył, nie? I na przykład moja mama była postawiona przed prostym wyborem. Albo wylatuje z pracy, albo bierze tą pracę i ta praca jest jej i jest jej firmą, to był sklep, nie? No i ona to zrobiła. Nie? Wiesz, to też jest tak, że i to overnight, nie? Czyli literalnie z dnia na dzień musiała podjąć taką decyzję, nie? Więc ja też widziałem, że to się to jakoś tam daje robić. Ale ja po prostu chciałem spróbować, czy ja dam radę, czy jest możliwość pracy dokładnie jako taki indywidualny konsultant zrobić swoją firmę, nie? No i to była w miarę prosta decyzja, bo ja zadałem sobie wtedy jedno strasznie ważne pytanie, które należy sobie wtedy zadać. Jaki jest najgorszy wypadek, znaczy najgorszy możliwy wynik tego, co zrobię, nie? Doszedłem do wniosku, że znajdę sobie inną pracę, jakby nie poszło. I to i reszta to już historia. Ale tak, to była taka chęć spróbowania, czy ten model, który ja widzę za granicą, czy on ma prawo działać, nie? W Polsce. Się okazało, że ma. Ale zagranica też pomogła, bo ja nie miałem już bariery, żeby na przykład polecieć do Kataru i zrobić tam projekt, nie?
Okej. No dobra, a co było najtrudniejsze w odpalaniu Prediki? No i co było najłatwiejsze? Jakby te takie rzeczy.
Najtrudniejsze było wszystko.
Słuchają nas ludzie, którzy będą chcieli też może odpalić podobną działalność, także no, jakieś wskazówki musisz im dać.
Wiesz co, teraz jest kompletnie inaczej. Znaczy trudno jest tak samo, ale jest kompletnie inaczej, bo te 12-13 lat temu, tak, jak to wyglądało z Polski, w Polsce nikt nie korzystał z chmury jako takiej, wszystko było on-premises, byli duży wendorzy i tak dalej, i tak dalej, to była praca fizyczna jednak dalej też, nie, trzeba było pojechać do klienta, nie było czegoś tak jak wbić się zdalnie, w najlepszym wypadku jakiś VPN, nie. No, ja miałem ilość tam klientów VPN-owych różnego typu na laptopie, tego typu rzeczy. Samo pojęcie, wiesz, te systemy były inne, to wszystko jednak było on-premises, było dużo takiego dziwnego biznesu polegającego, że co roku się instalowało nowe wersje, nie? Tylko i wyłącznie i tak dalej. A najtrudniejsze było to, że i najfajniejsze też, że Predikę założyło 4 osoby oryginalnie. Jedna z tych osób podeszła, ja wskoczyłem na to miejsce, więc dalej było nas 4, nie? My byliśmy geekami, my byliśmy wszyscy konsultantami, po prostu. Nie? I to ja jestem z tej 4 najstarszy, a chłopaki byli w Microsoftie, Grzesiek, Paweł, pozdrowienia, prosto po jakichś tam Erasmusach, takich rzeczach, nie? Więc literalnie my nie wiedzieliśmy, co robimy, nie? Ale paradoksalnie to była nasza chyba zaleta, że nie wiedzieliśmy, co robimy, nie? No bo na przykład na mnie przyszło do głowy robić coś takiego, ja tam czasami się teraz przekomarzam w internetach, ale tak na serio raczej, żeby robić biznes, który nie zarabia pieniędzy. To w ogóle nam nie wpadło do głowy, nie? Że, bo my generalnie byliśmy bootstrapped, nie? Musieliśmy się sami utrzymać. My tam sobie wypłacaliśmy jakieś minimalne pensje tylko, nie? Ale dlaczego też, nie? No bo powiedzieliśmy, nie, to nie jest normalne, żeby nie zarabiać nic, nie? Więc jakaś tam minimalna, ale musi być, nie? Więc najtrudniejsze było to, że my literalnie uczyliśmy się on the go, jak się buduje firmę, nie? Dobre było to, że my jakoś podjęliśmy decyzję, że budujemy firmę, a nie robimy biznes. To są dwie różne rzeczy. Można zarabiać pieniądze, a można budować firmę. Jedno drugiego nie wyklucza, czyli budowanie firmy nie wymaga, nie usuwa zarabiania pieniędzy. No i skupiliśmy się też na tym, żeby robić to, co umiemy, nie? Nie napinaliśmy się, że tam będziemy ten, tylko po prostu zajęliśmy się tym, co umiemy, czyli dostarczaniem po prostu dobrej roboty i w międzyczasie uczeniem się, jak zorganizować firmę, nie? I to była najtrudniejsza rzecz, ona dalej trwa. No bo my jest przyszliśmy od skali, jak ja dołączyłem 10 osób, nie, no to w tej chwili mamy 440. Najłatwiejsze, no to wiesz, czy najfajniejsze w ogóle, nie, to było to, że my byliśmy, i takie było założenie też cały czas, my byliśmy cały czas hands-on, nie, więc to była cały czas wyjazdy do klientów, my właśnie pracowaliśmy tu za granicą, i to był fun, pojechanie, zrobienie czegoś, porozmawiając się z tymi ludźmi, tylko że wymagał na przykład tego, żebyśmy się nauczyli właśnie już nie być technicznymi ludźmi, albo być takim technicznym, ale nie technicznym, nie? Czyli też trzeba było nauczyć się, że ten biznes ma jakieś tam potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale najtrudniejsze było nauczenie się tego po kolei.
A najłatwiejsze?
Najłatwiejsza była technologia.
No bo z tym mieliście już, mieliśmy... jakby przyszliście do tej firmy już z wiedzą na temat technologii.
Tak, tak. Ja na przykład, ale chłopaki też, mieliśmy dość unikalną wiedzę, wynikając z tego, że pracowaliśmy w Microsoft i Microsoft Consulting Services, to jest taka część, która zajmuje się usługami, to jednak wtedy nie zajmowało się prostymi projektami, nie? Więc literalnie dla mnie większość projektów, które ja robiłem potem, to było prostsze niż to, co ja robiłem w pracy w Microsoftie, albo podobny stopień skomplikowania, ale my właśnie tam się otrzaskaliśmy z taką naprawdę pracą z dużymi klientami enterprise, że to nie jest tam, wiesz, łatanie, trzeba do tego trochę inaczej podejść, trzeba jakoś tam zakres ułożyć, coś, nie? Więc to było najłatwiejsze w tym wszystkim, a najtrudniejsze było podejmowanie decyzji na temat, co robimy dalej, gdzie idziemy i tak dalej, nie?
Wspomniałeś, to jeszcze pytanie pomocnicze, wspomniałeś, że na początku był fan z możliwości kreowania czegoś nowego. Czy nadal masz ten fan po 12 latach?
Tak, ale inaczej. Znaczy wiesz, ważne jest to, że i to ci, którzy będą robić firmę i będą chcieli ją urosnąć, nie? Bo tam spytałeś może jakąś radę, nie? Żeby urosnąć organizację, żeby był wzrost organizacji i żeby ona była organizacją, tak? To w szczególności, jeżeli zaczynasz jako taki techniczny founder, to musisz w którymś momencie sobie zdać sprawę, że to już nie to, co ty potrafisz zrobić, wyklikać, jest tak najbardziej ważne, bo możesz znaleźć ludzi, którzy robią to lepiej, nie? Na przykład dla mnie to, przyznaję szczerze, gdzieś była tam jakaś rzecz do przepracowania i do przełknięcia, że to już nie ja jestem ten, który wie najlepiej, nie? Albo że robię rzeczy. Ale tak, więc my gdzieś tam po prostu co ileś lat musieliśmy zmienić swoje role, nie? I nam pomogło trochę czytania książek, pytania się ludzi i tak dalej, ale po prostu były widoczne takie etapy, nie? 10 osób, 15, 20, 50, 100 i tak dalej. No i wtedy trzeba sobie wprost przemyśleć i powiedzieć, okej, to teraz będę robił to i może nie jestem w tym dobry, gdzie się tego nauczę, nie? Więc to jest cały czas coś nowego. W tej chwili też mamy inną sytuację, bo od lutego zeszłego roku jesteśmy częścią większej grupy, nie? Więc ja też dalej jestem operacyjnie w firmie tutaj, ale też zaczynam mieć jakieś tam powiązania z grupą z zewnątrz, nie? Zaczynam robić rzeczy na innym poziomie. Więc to jest kwestia tego, że cały czas robisz coś innego. Dlatego to nie jest takie, nie nudzi się, ale na przykład tak, już nie robię dużo wdrożeń chęcą na projektach.
Trochę ci tego brakuje?
I tak, i nie. To znaczy nie, dlatego że w niektórych rzeczach doszedłem, i to jest też był zły objaw, nie? Doszedłem do tego, że ja wiedziałem, co ja zrobię, zanim klient nawet się odezwał, bo rzeczy zaczęły być powtarzalne. No i jest taki moment, w którym w życiu konsultanta wiesz, że klient coś tam mówi i uważa, że jest bardzo unikalny i tak dalej, a ty wiesz, co tam będzie zrobione, bo na końcu zestaw problemów do rozwiązania w jakiejś technologii jest skończony, nie? Ja dalej w tym uczestniczę przez to, że współpracuję z dużymi klientami albo z zespołami, które mają projekty. Mam też jakiś tam swój mały zespół i biorę bardziej na poziomie architektury, wymyślania rozwiązania, rozkminiania, co jest ten, więc dalej jestem trochę hands-on prywatnie albo tam staram się, ale też w obrocie przynajmniej częściowo, jeżeli chodzi o to, co robimy, nie? I jak robimy i tak dalej. Więc, ale tak, no, czasami tam dobrze jest pobrudzić ręce. My mieliśmy zawsze taką zasadę, że trzeba ręce pobrudzić.
To jest... No dobra, mówimy trochę o tym, jak powstała Predica, a czym w ogóle się zajmuje Predica? Bo jakby o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. W dwóch słowach jakbyś mógł powiedzieć, czym zajmuje się Predica Group?
Predica zajmuje się professional services, czyli professional services to są usługi. Taką samą professional services jest fryzjer, nie? Jakaś usługa i tak dalej. My zajmujemy się dostarczaniem usług dla klientów w oparciu o technologię Microsoft na chmurze. Czyli klient ma potrzebę, ma jakiś problem, my go konsultujemy pod tytułem, jakbyśmy ten problem może rozwiązali i po prostu wdrażamy to, tak? Budujemy rozwiązania. No i to są różne, nie? Bo my się zajmujemy, mamy nie od sasu do lasa, ale cztery główne obszary: infrastruktura, bezpieczeństwo, data and analytics i cloud applications, czyli wszystko, co jest custom development albo dookoła aplikacji, tak? Więc to jest naprawdę duży rozstrzał. No i pracujemy dla firm enterprise, nie? Czyli nasz największy klient ma tam ze 150 tysięcy ludzi, a najmniejsi no to mają po kilka tysięcy ludzi i są na całym świecie. I to jest naprawdę fantastyczne i fajne opportunity, żeby po prostu, wiesz, tak my robiliśmy projekty w 20 kilku krajach, ludzi mamy chyba w 12 krajach pracujących dla firmy, no i no to jest naprawdę fun, ale robimy usługi dla klientów, czyli nie dostarczamy licencji, ale nie dostarczamy sprzętu, ale jeżeli mają jakieś wyzwanie, no to wymyślamy, jak to robić, składamy te klocki, bo cokolwiek tam vendor nie mówi, chmura sama nic nie robi. Nie?
Bardzo ciekawe. To jest bardzo dobre, to trzeba gdzieś zapisać. To tak, to jest bardzo mądre zdanie. No dobra, to już wiemy, czym zajmuje się Predica, a czym zajmuje się Tomasz Onyszko w Predica. Jak wygląda twój dzień pracy?
Wiesz co, moja rola się zmieniła przez te lata, nie? Bo ja literalnie, jak zaczęliśmy, no to zajmowałem się robieniem projektów. Potem zajmowałem się robieniem projektów i miałem zespół. Potem zajmowałem się dalej robieniem projektów i miałem zespół. Tylko inny albo większy. Przez ostatnie kilka lat, no właśnie, mam oficjalnie tytuł CTO, tak? Jako Chief Technology Officer. Tylko CTO w zależności od firmy będzie robił różne inne rzeczy. My jesteśmy firmą usługową, nie? Więc tak naprawdę do moich obowiązków w tej chwili należy trochę bardziej synchronizacja tego, co robią nasze, co my robimy i co będziemy robić. Plus współpraca z jakąś tam określoną grupą klientów czy ludzi wspierających ich, nie? Czyli w tej chwili literalnie akurat znowu ja zmieniam to, co robię, bo do końca grudnia prowadziłem zespół security w Predica, 30 kilka osób i byłem odpowiedzialny po prostu za tę część biznesu. Oprócz tego mam taki mały zespół ludzi, technical fellows, czyli tacy advisors. Jak nikt nie wie, co zrobić, to przychodzi do nich. Albo na przykład uczymy, tworzymy architektów w firmie, tak? Czyli mamy szkołę architekta i literalnie wewnątrz firmy mamy taki program, żeby wyszkolić kolejnych architektów i to technical fellows i ja prowadzimy gdzieś, czy oni bardziej, ja sponsoruję. Więc to jest takie fajne określenie, ono się nazywa glue work. Jest artykuł na ten temat, nazywa się glue work. To jest taka praca, która spina rzeczy, ale literalnie do moich obowiązków, tak jak bym miał powiedzieć, to są trzy rzeczy. Tak, jeden, określenie, co my robimy jako firma i zsynchronizowanie tego, że mamy ofertę i też, że ona jest, idzie do przodu. Wsparcie u kluczowych klientów, w kluczowych projektach, żebyśmy to, co robimy, to miało ręce i nogi, tak? No i wewnętrzna praca, czyli jakieś inicjatywy, żeby coś poprawić w firmie, marketing. Ja byłem też head of marketing przez jakiś czas w Predice. True story. Więc takie trzy obszary w tej chwili głównie. A w tej chwili to się zmienia od stycznia, też po prostu zaczynamy mieć jakieś produkty usługowe, więc na przykład drive'owanie tego, żeby te produkty się wytworzyły, współpraca w większym stopniu z Software One Group, które przejęło Predica, ale te trzy rzeczy powstają cały czas.
No dobra, to odrywamy się już od twojej kariery zawodowej i stanowiska i przeskoczymy na coś, co robisz w wolnej chwili. Czyli CTO Morning Coffee. Co to takiego?
Ja zacząłem mieć w którymś momencie swój podcast. W tym roku go odświeżę. Już teraz kolejny raz mówię to publicznie, więc będę musiał to zrobić. I nagrywałem odcinek z Sebastianem Gębskim. Polecam. Sebastian jest architektem w AWS, ma bardzo dobry blog, No Kill Switch. I nagraliśmy ten odcinek i potem Sebastian jest bardzo doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o bycie CTO, różnego rodzaju produkty, tego typu rzeczy, prowadzenie organizacji, budowanie organizacji. Ja sobie zapisałem taki punkt, odezwać się do Sebastiana, żebyśmy coś tam razem zrobili. I ileś miesięcy do przodu napisałem do Sebastiana i mówię, słuchaj, bo tam chciałem z tobą pogadać. On mówi, to dobrze, bo ja też chciałem z tobą pogadać. No i wyszło nam, że tak, że jest bardzo dużo inicjatyw, które mówią o technologii, jak coś się robi, tak? A faktycznie istnieje coś takiego, co się nazywa technical leadership, nie? Czyli są ludzie, którzy już są techniczni, albo jeszcze są techniczni, ale to już nie są ludzie, którzy tylko piszą kod, ale mają zespoły, budują, odpowiadają za strategię firmy i tak dalej. I to się faktycznie ma swoją nazwę za granicą, a tego trochę brakuje w Polsce. I nawet bardziej brakuje takiej przestrzeni, w której można by było o tym porozmawiać. Więc ja jeszcze dociągnąłem do tego Wojtka Ptaka, z którym gdzieś tam na Twitterze zaczęliśmy rozmawiać na różne tematy. Spytałem się, czy bym miał ochotę. No okazało się, że to kliknęło. Czyli CTO Morning Coffee to są takie nasze spotkania, które robimy na Twitter Spaces, gdzie założenie jest takie, że rozmawiamy o tematach dookoła technologii, budowania firm, produktów, zespołów, ale z nastawieniem właśnie na to technical leadership, nie? Czyli To my poruszamy różne tematy, od tego jak zatrudniać, jak robić systemy płacowe, jak budować swój skillset, HR-owe rzeczy, jak prowadzić jeden na jeden, mieliśmy takie spotkanie, tak? Więc to jest dla nas taka przestrzeń, przez którą chcemy trochę podnieść temat, że okej, no jesteś osobą techniczną, nie? Ja myślę, że ty dobrze to rozumiesz, bo jesteś w tym samym miejscu w tej chwili, nie? Ale jesteś osobą techniczną, robisz progres, nie? No to ile lat może być tym deweloperem albo administratorem? 20? Znudzisz się, nie? Ale jest takie miejsce i to ja też tego się nauczyłem właśnie w Stanach, jak pierwszy raz tam pojechałem i potem, gdzie jesteś osobą techniczną, to się przecina z biznesem i z innymi rzeczami i to jest właśnie ten technical leadership, nie? Taka ciekawostka, to gdzieś tam też ja wszedłem, w ostatnim roku, zanim odszedłem z Microsoftu, zostałem nominowany i brałem udział w takim właśnie programie Senior Technical Leadership Program. Nie? I to pokazało, że właśnie są tacy ludzie, nie? Już rozumiesz technologię, rozumiesz biznes i twoją rolą już nie jest pisanie kodu, ale na przykład decydowanie, co ta firma będzie robić. No i CTO Morning Coffee jest dla nas takim miejscem, gdzie chcemy o tym rozmawiać.
Zapraszamy serdecznie oczywiście.
Tak, co dwa tygodnie na Twitter Spaces jest też podcast.
Tak, możecie obserwować Tomka i jak będzie prowadził, to wtedy wyskakuje wam na Twitterku podpowiedź, że właśnie trwa, więc zapraszam.
Zachęcam bardzo. Tam jest, zależy od tematu, 50 czasami bywało do 100 osób, potem to odsłuchuje kilka tysięcy osób, ale jak mam taki szybki pitch zrobić na ten temat, wpadnijcie, zadajcie pytanie, macie okazję zadać pytanie ludziom, i nawet nie mówię o sobie, nie, ale Sebastian Wojtek jest Head of Engineering w Revolucie, tam przychodzi też trochę innych ludzi, macie okazję zadać pytanie ludziom, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia i normalnie pewnie jakbyście chcieli kogoś takiego o coś spytać, to byście musieli tam wyrzucić kilka złotych za godzinę, nie? A tutaj za darmo, w przyjaznej atmosferze przy kawie.
Bardzo dobry pitch, bardzo dobry. No dobra, poza CTO Morning Coffee czasem można cię spotkać na różnych konferencjach, wydarzeniach. To może powiesz nam, gdzie możemy albo gdzie planujesz się pojawić w 2023?
No to ostatnio mnie można spotkać trochę mniej.
To da się zauważyć, bardzo ubolewam.
Więc jeżeli ktoś uważa, że miałbym coś do powiedzenia na jakiejś konferencji, czy coś z nich się odezwie, nie ma żadnego zaplanowanego wystąpienia. Pewnie mam z jedno czy dwa miejsca, gdzie może nawet będę chciał coś wysłać. W zeszłym roku byłem na Klaudynie. Jak będzie w tym roku, nie wiem, czy chłopaki mnie zaproszą, czy się zgłoszę, ale na pewno będę też fizycznie. To jest trochę związane z tym, tak ci powiem, że właśnie z tą zmianą też odnośnie tego technical leadership i tak dalej, nie? Bo nie przestało bawić robienie prezentacji na temat szczegółów technicznych, przyznaję szczerze, nie? I to jest też takie moje przemyślenie trochę szersze. Ja miałem właśnie przez Senior Technical Leadership Program, miałem okazję spotkać takich ludzi o kompletnie nieznanych nazwiskach, jak Jeffrey Snower czy Mark Rusinowicz, jeden na jeden z nimi rozmawiać i tak dalej, nie? I ja mam naprawdę mam taki dysonans poznawczy, nie? Że ludzie chcą oglądać Marka Rusinowicza, jak pisze PowerShell na scenie, zamiast się go spytać o coś, nie? I najgorsze jest to, że taka trochę backstage, nie? Że jak on nie zrobi tych PowerShell'i, to ludzie dadzą mu słabą cenę za sesję i Microsoft będzie miał z tym problem, nie? Więc ja z chęcią bym poopowiadał o tych doświadczeniach niektórych i tak dalej. Więc jak ja widzę sesję, która jest czysto, znaczy wiesz, jest konferencja czysto techniczna, no to ja wiem, że tam pewnie moja sesja zostanie zdropowana, bo nie będzie tam 5 szczegółów, jak odszyfrować 2 bity w tajnym polu, które otworzy ci wejście do API, którego używa 3 osoby na świecie. A jest mało takich miejsc, w których ktoś chciałby posłuchać opowieści człowieka z mchu i paproci pod tytułem to jak może zbudować firmę w Polsce, która ma 400 osób, nie? I pracuje na całym świecie, albo jak się rozwinąć jako właśnie lider, nie? Więc zobaczymy, poszukam jakichś miejsc. Jak ktoś mnie będzie obserwował na Twitterze, LinkedIn, czy zapisz się na mój newsletter, to się dowie, ale z chęcią bym gdzieś coś powiedział czasami, tak.
Doskonale.
Nie mam nic zaplanowanego w tym roku jeszcze.
Na pewno CTO Morning Coffee, także to na pewno jest w kalendarzu. No dobrze, to teraz sobie pogdybamy, bo jesteś doświadczonym człowiekiem, jeżeli chodzi o tę karierę i swoje umiejętności i doświadczenie w IT. To teraz pójdziemy troszeczkę do przodu. czego twoim zdaniem możemy się spodziewać w nadchodzących latach, jeżeli chodzi o wyzwania? I tutaj możemy to rozdzielić na wyzwania pod kątem IT, ale też security.
Będzie trochę pesymistycznie, w szczególności, jeżeli chodzi o security. Według mnie możemy się spodziewać tego, że nic się nie zmieni.
Będzie tak samo źle.
Będzie tak samo źle, dokładnie. To jest w ogóle... No, robię to już kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, nie? Dla tych, którzy są krócej w branży, to powiem wam jedno, mogę powiedzieć przynajmniej, nie wiem, Adam, możesz skontrować, bo też jesteś długo i ten... My rozwiązujemy w kółko te same problemy i ich nie rozwiązujemy, nie?
To prawda.
Naprawdę, to, co ja robiłem w 2000 roku, w 2005 roku, jak teraz pójdę do firm, z którymi wtedy pracowałem i siądę, to prawdopodobnie oni mają dalej te same problemy, nie rozwiązali tego, albo nakupili więcej sprzętu i oprogramowania. Ja wiem, jak to brzmi, nie? Ale naprawdę w branży IT, w szczególności jeżeli chodzi o security, straciliśmy jakiś taki fokus, nie? To znaczy jest właśnie taki engineering, core engineering, nie? Jest problem, rozwiążmy go. Jest dużo flashy technologii, jest, wiesz, kupuje się dużo softu, sprzętu i to wszystko jest wdrożone i trochę lat później jesteśmy w tym samym miejscu i to zaczyna być frustrujące, tak szczerze powiem, nie? Głupia rzecz, ja wiem, że ja jestem ten, ale to głupie MFA, stary, no po prostu 30 lat później nikt tego nie używa dalej. I ja rozumiem problemy z UX i tak dalej, ale już administrator mógłby tego używać, nie?
Ale już nie ma problemów z user experience, jeżeli chodzi o MFA, to są już tak proste i łatwe systemy, że naprawdę...
Ale wiesz, jaka jest statystyka wdrożenia?
Oczywiście, że wiem.
Dobrze.
Rozumiem.
Jesteśmy po tym, jak ponarzekałem. Wiesz co, a jeżeli chodzi o security, to według mnie... znaczy w ogóle to się zmieniło przez ostatnie lata i to będzie szło dalej, nie? Bo my wyszliśmy z czegoś takiego, że to się robi for fun, albo albo robi się to, no nie wiem, z jakiego tam powodu, ale wyszliśmy w przemysł i tutaj jakieś robiłem taką prezentację właśnie na temat security, tak ogólną, i tam miałem taki slajd z takiego bardzo mało znanego filmu Aliens, nie wiem, czy kojarzysz, tam jest taka scena, oglądałeś? Tam jest taka scena, jak oni po tym, jak pierwszy raz się spotkali z obcymi, nie, to wpadają do tego swojego wahadłowca, nie, i tam jest Ripley, jest sierżant Hicks i on leży taki oblany tym kwasem, nie, i on mówi, dude, właśnie skopali nam tyłki, nie, i to mniej więcej jesteśmy w tym momencie w security. My będziemy przegrywać to cały czas jako ta strona broniąca się. Ja tutaj myślę, że to będzie szło, znaczy to się stanie tak powszechne. Ja mam swoją prywatną teorię, tak? Taką z cyklu myśli, które nikt nigdy nie potwierdzi, że w którymś momencie my będziemy decydować, że lepiej, żeby nas hakowała grupa A i nam wszystko ten, bo ona nas obroni przed grupą B, nie? I będziemy wykonywać świadomych wyborów pod tytułem, może ja wejdę pod skrzydełka tego ransomware, żeby tam ci nie weszli, nie? I tam im będę płacił jako usługę, nie?
Myślę, że będziemy widzieć... To jest straszne, co mówisz. To jest naprawdę straszne.
Przepraszam. W biznesowo, w świecie IT, to jest znowu taki jakiś mój skrót myślowy, to jest bardzo wysoki skrót myślowy, nie? Więc możesz mnie tam za szczegóły pociągnąć, ale my mamy taką sytuację już od dłuższego czasu, że są ludzie, którzy wiedzą, że mają coś zrobić, wiedzą, że mają problem, wiedzą, jakie jest jego rozwiązanie techniczne, ale nie mają budżetu. Nie? Z drugiej strony są ludzie, którzy mają budżet, ale generalnie nie widzą za bardzo potrzeby, żeby coś robić z tymi ludźmi, bo nic się nie stało. Nie? Teraz problem polega na tym, że ta strona, która wie, że musi coś zrobić, ale nie ma budżetu, nie umie o tym rozmawiać z tą stroną, która ma budżet i może mogłaby coś zrobić. Nie? Jeżeli znajdziemy jakiś moment, w którym oni będą umieli porozmawiać w sposób, że tam, wiesz, jakiś benefit z tego będzie, no to się rozwiąże. Technicznie od kilku lat dobrych następuje, znowu użyję angielskiego słowa, commoditization, wiedzy konsultingu security. Nie? I to jest takie coś, co ja zaobserwowałem kilka lat temu i on tylko postępuje. To znaczy, vendorzy tacy jak Microsoft, Google, AWS, oni żeby ich biznes działał, muszą przekonać taką firmę, jak na przykład taka, nawet w której ty gdzieś tam pracujesz, jak nie prowadzisz tej rozmowy, że to, co oni mają, jest bezpieczne. Bo to wszystko się opiera o zaufaniu. Jeżeli jeden raz zostanie złamane mocno zaufanie do tej całej technologii, chmura i tak dalej, to wszyscy z niej wyjdą. To będzie wtedy po prostu odwrót na ten. Więc oni w to mocno inwestują i zorientowali się, że produkują dobrą rzecz i że następna rzecz jest taka, że ta zmiana technologiczna dookoła chmury i tak dalej, to ona spowodowała, że wszystkie środowiska są podobne. Bo kiedyś, jak ja była dziura, nie? Jakaś, to jak ja chciałem tą dziurę załatać u siebie, a potem bym poszedł do ciebie, to jej sposób rozwiązania był inny, bo mieliśmy inne sieci, inne urządzenia, inne procedury i tak dalej. A teraz on jest taki sam, bo masz API. Nie? Ja wiem, że nie wszyscy poszli do chmury, ale tak upraszczam, nie? I to będzie jeden z dużych trendów, który już jest, że oni biorą tą wiedzę, którą sami dewelopują dla siebie, biorą wiedzę odnośnie standardów, compliance i tak dalej, literalnie ja mogę sobie odpalić narzędzie, które może nie jest idealne, tak? Ale powie mi, stary, zrób te trzy rzeczy, będziesz zgodny z tym standardem, nie? Albo patrz, widzimy te wszystkie rzeczy u ciebie i tutaj powinieneś to zrobić. Na przykład teraz się pojawiła taka, bez już tam nazw produktów, ale w jednym produkcie pojawiła się taka funkcjonalność Attack Path, nie? Literalnie pokazuje, słuchaj, masz tu taką VM-kę, ta VM-ka ma takie uprawnienia, to uprawnienie daje dostęp do tego, tu jest przycisk, jak naciśniesz, to rozwiążemy, nie? I ta komodytyzacja tej wiedzy to będzie coś, co będzie kształtowało trend dookoła security przez długi czas i tam będzie coraz więcej takich prostych produktów, które będą, czy rozwiązań, które będą to adresowały, ale branża jako taka będzie dalej ten twist. Sorry. Prosto.
No cóż, nie zawsze mam pozytywne jakby patrzenie w przyszłość, więc no zobaczymy, jak to będzie. Ja trzymam kciuki, żeby jednak było lepiej, żeby wreszcie to MFA było wszędzie i żeby było używalne przez ludzi takich, którzy nie znają się na technologii, bo to jest największe ograniczenie jednak. No dobra, lecimy dalej, bo czas nam się kończy. Jeszcze parę pytań zostało. Kolejnym pytaniem standardowym, które zadajemy, to jest tak naprawdę wyobraź sobie, że znalazłeś cyber złotą rybkę, która może spełnić twoje trzy życzenia. A mogą one dotyczyć IT albo security i teraz masz trzy życzenia. Jakie to są życzenia?
Jeden, żeby powstał taki... nie wiem, przełącznik czy tam cokolwiek, który spowoduje, że ktoś nie może kupić nowego oprogramowania, dopóki nie wykorzystał tego, co już kupił. To jest taka jakby moja prywatna opinia, że my bylibyśmy w o wiele lepszym miejscu, gdyby ludzie zaadresowali tak zwane basics i w ogóle skorzystali z tego, co kupują. Nie? To tak. Drugie, wiesz co, nie przygotowałem się, ale jeżeli chodzi o security, to tak naprawdę ja bym chciał, żeby ludzie się zastanowili, jak to się zmieniło, więc gdybym mógł ją poprosić, żeby nagle wszyscy zrozumieli, że świat się trochę zmienił, nie? Że już nie da się być w otoczonym czymś zamku i uważać, że tam nikt nie wejdzie. Tak. Ja wiem, że wiesz, akurat ta organizacja też tak na ile kojarzy, co robicie i tak dalej, gdzie pracujesz, ale jeszcze kilka innych to trochę ma chyba inne myślenie na ten temat, ale ja w branży IT, w Enterprise, to jest bardzo mało firm, które przemyślały, jak to się zmieniło. Tak. Jeden z takich przykładów, to akurat mogę nazwać, nie? Robię jakieś prezentacje na ten temat, czyli firma Maersk, dla której pracowaliśmy i pracujemy dalej i oni po prostu mieli ten incydent, gdzie im tam wycięło sieć, nie? I oni przemyśleli podejście zamiast robienia w kółko tych samych rzeczy, nie? A trzecie, żeby to użycie MFA tam wzrosło do 15% może? Nie będę się napinał do 20.
Do 50 już.
Jak jesteśmy na poziomie tam z 10, to może te 15 na początek.
No dobrze. Tomku, gdybyś nie pracował na swoim obecnym stanowisku i nie pracował w IT, nie zajmował się security, to kim byś był w życiu?
Pewnie bym coś pisał, ale ja odpowiem ci na to inaczej. Gdybym teraz miał coś zacząć robić innego niż IT, to nie wiem może co by to było tak dokładnie, ale to by było coś, co jest związane z fizycznym robieniem rzeczy. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby zrobić browar, bo to na końcu się coś tam produkuje, ludzie to spożywają, mają z tego jakiś fan, ale ja 20 kilka lat robię rzeczy, które potem znikają, nie? Bo to trochę sobie trudno, nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś, czy nie, ale te rzeczy, które my robimy, one są ulotne mocno, nie? One znikną, zostaną zastąpione nowszym systemem, cokolwiek, nie? Jest taki film Margin Call, nie wiem, czy widziałeś kiedyś? Bardzo dobry. I tam jest taka scena, jak jeden pan opowiada, jak zbudował most, nie? Więc ja bym chciał zbudować taki most, więc myślałem o tym, że jeżeli bym teraz odszedł z firmy albo przestał robić IT, to chciałbym robić coś, co ma fizyczną formę i zapewnia styk z ludźmi, nie? A literalnie pewnie jakbym nie poszedł w IT w ogóle, co było ciężkie, to bo ja wcześniej zacząłem i złapałem tego bakcyla, nie? A miałem okres, w którym grałem na gitarze w zespole punkowym, to też mogło różnie skończyć. Pewnie bym coś pisał, ja bardzo lubię pisać.
Okej. Okay. A co robisz, gdy nie pracujesz? Bo wspomniałeś o tym piwie, więc może to robisz jakieś piwo domowym sposobem, albo masz inne ciekawe?
Nie robię. Może teraz będę gdzieś się przenosił mieszkalnie, to może tam, tu nie mam warunków takich, żeby ten... wiesz co, to jest w ogóle też ciekawe pytanie, bo ja kiedyś się źle czułem z tym, że nie mam hobby. Nie? A potem doszedłem do wniosku, że to wcale nie jest takie złe. Znaczy, moim hobby przez bardzo długo było to, co robiłem. Nie? Czyli ja wcale nie uważam, że to było złe. Nie? Bo ja coś robiłem w pracy, a potem bardzo mocno się angażowałem w społeczności, pisałem artykuły, właśnie robiłem bardzo dużo rzeczy. I to było dobre, bo mnie jakoś tam rozwijało. W tej chwili, jak już nie pracuję, to tak, po pierwsze biegam, wkręciłem się w bieganie, ale nie jakoś tam na świra czy coś, tylko bardziej no raz tam do roku sobie przebiegnę maraton, ale mi to pomaga po prostu czyścić głowę, nie? Więc biegam 5 razy w tygodniu, 5 razy około, pozdrowienia dla trenera. Lubię czytać po prostu takie bardzo proste rzeczy, ale ja bardzo dużo czytam, tam pewnie kilkadziesiąt książek rocznie wchodzi, pobudować coś tutaj w domu z dzieciakami i tak dalej, więc nie mam takiego hobby jakiegoś ekstremalnego i tak dalej, bardziej coś, co pozwala mi odpocząć, nie? Narty na przykład mi weszły mocno kilka lat temu.
Czyli twoim hobby to życie jest tak naprawdę.
Tak, teraz tak. Ale kiedyś miałem taki moment, że tak pomyślałem, kurde, wszyscy mają jakieś hobby, nie?
Ale wiesz, zaczęło mnie to zastanawiać, to co powiedziałeś a propos tego, że jakby twoja praca i to, czym się zajmujesz, to też może być twoje hobby.
Tak.
I myślę, że większość ludzi pracujących w IT czy w bezpieczeństwie właśnie tak marzy. Nie zamykamy drzwi do pracy i nie idziemy do domu po to, żeby pograć na gitarze, tylko raczej cały czas żyjemy tym.
To jest tak masywna branża, tak? Ja na przykład, wiesz, ja pracuję w tej chwili głównie dalej z Microsoft. Trochę interesuję się tym, co robią inni, głównie AWS, ale tak naprawdę w tej chwili sobie wziąłem dwie rzeczy. Jedna cały czas gdzieś dookoła Identity, ale całkiem inny ten. Ja sobie obserwuję, co tam się dzieje z Distributed Identity i tak dalej. Tam jest bardzo ciekawy ruch i na przykład to mnie interesuje tak po prostu, choć nic z tym praktycznie nie będę robił, no, przynajmniej przez kilka lat. Na przykład teraz przy okazji tego całego ruchu z Large Language Models i tak dalej, nie, to powiedziałem, okej, no to trochę wejdę, popatrzę, jak to działa, nie? I to są rzeczy, które są po prostu ciekawe same z siebie, tak.
Ale wiesz, że to jest zgubne. Wiesz, że to jest zgubne, no bo jakby takich tematów jest nieskończona ilość.
Tak, ale i to jest taki, co też pewnie gdzieś mnie drive'owało, a na końcu jest jakimś też problemem, bo ja jest taki, nie wiem, czy kiedyś miałeś Gallup Strength, takie badania. Ja mam na 2 pierwszych miejscach, jest learner i drugi już zapomniałem w tej chwili, ale obydwa są nastawione na gromadzenie i zdobywanie wiedzy, nie? Więc ja potrafię to robić cały czas i to mnie nie męczy. Ja kiedyś też odpowiadałem sobie na pytanie, co mnie drywuje, dlaczego ja rano wstaję i idę do pracy, nie? I jak sobie tam zrobiłem takie ćwiczenie, to wyszło, że pierwsze to jest ciekawość, co będzie tego dnia, albo czego się nowego nauczę, po prostu taka czysta ciekawość.
No myślę, że tego możemy życzyć każdemu, żeby tak było. A na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na 2, Windows i macOS. Po pierwszym podejściu kilka lat temu do Maca, gdzie wyrzuciłem go po roku do naszego działu IT, A w tym roku, tak, jest dual brain. Mam desktop na Windows 11 i MacBooka Pro.
Tak, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Mm-hmm. Tomek ma potwora do grania, zrobił podczas...
Tak.
A w co grasz?
Ja mało gram, moje dzieci grają, ale jak gram, to bardziej mam listę, tak jak niektórzy mają listę wstydu z książkami, to ja mam listę wstydu z grami. Głównie dlatego, że ja wiem, że jak wejdę w te gry, to nie wyjdę. Bardzo dużo grałem w RPG, Fallout My Love, po prostu przyszedłem Fallouty wszystkie do któregoś momentu. Potem miałem taki okres w życiu, że grałem dużo w Call of Duty, była grupa ludzi, z którymi się spotkaliśmy i do pierwszej w nocy tam nabijaliśmy punkty. A na przykład śmieszne jest, że nigdy nie grałem w Counter-Strike'a. Ostatnio zainstalowałem, żeby zobaczyć, jak on wygląda w ogóle, nie? A w tej chwili odpalam sobie często, miałem taki moment, w którym przyznam się, zobaczyłem, że na Xboxie jest do kupienia Galaga, ją kupiłem i grałem chyba z miesiąc w Galagę. No dużo jakichś takich rzeczy strategicznych. Bardzo dobra gra Factorio, polecam, jak ktoś nie widział. Teraz sobie ściągnąłem Terra Invicta, ale jeszcze nie miałem czasu odpalić.
No dobra, i ostatnie pytanie, tak zwane definiujące naszych gości. A to pytanie brzmi: Commodore czy Atari? Adam pewnie jeszcze Atari. Stoi. Atari, tak? No możesz do Adama dołączyć w takim razie i w kolejkę po węgiel. Bo jak wiadomo,
ja się wychowywałem na głębokim zachodzie, na granicy niemieckiej. Nie było żadnych komputerów. Wiesz, dlatego długo nie miałem żadnego, znaczy miałem swojego peceta, ale takiego, do którego miałem dostęp, ale pierwszy komputer, jaki miałem, to było 65X, tak. Potem bardzo marzyłem, żeby mieć Amiga albo Atari ST, się nie spełniło, już potem miałem pecety tylko Atari.
Myślałem, że powiesz, że nie było żadnych komputerów, dlatego wziąłeś Atari, bo jak wiemy, Atari nie było
komputerem.
No już wiem,
w którym jesteś obozie w takim razie, ale spoko. My mieliśmy lepsze stacje dysków.
Mieliście stację dysków? Wow.
Nie, miałem magnetofon, ale ogólnie mieliśmy lepsze stacje dysków.
Rozumiem. Ja do Commodora też miałem magnetofon, ale tak, masz rację. Tomku, bardzo ci dziękuję. Nie pobiliśmy chyba rekordu odcinka, który należy do Karpia. Godzina 7 minut mamy na liczniku. To była bardzo fascynująca podróż przez twoje życie i przez twoją karierę. Widziałem, że na czacie jeszcze jest parę pytań, więc jeżeli będziesz miał chwilkę, to możesz potem w komentarzu na YouTubie podpowiadać ludziom na pytania. Mm-hmm. I cóż, no wszystkiego dobrego w nowym roku ci życzę i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się gdzieś na jakimś evencie albo na jakimś piwku i sobie popiekujemy.
Z dziką chęcią, jak to padało w jednym komiksie.
Doskonale. Bardzo ci dziękujemy za dzisiejszą wizytę.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
Trzymaj się. Słuchajcie, a my kończymy dzisiejszy odcinek. Za tydzień widzimy się znowu w rozmowie kontrolowanej, dlatego że wracamy już do standardowego cyklu. I cóż, może Adam wtedy już wyskoczy z kolejki po węgiel do swojego Atari i zaszczyci nas swoją obecnością. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam miłego wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Poczekajcie, jeszcze nie tak prosto, bo miał być Stefan. Jest Stefan. Pozdrawiamy serdecznie. I kończymy. Trzymajcie się.